W tych gwiazdach, mówię teraz o gwiazdach powiedzmy estrady, no próbujemy, może nie tyle, że się jakoś odnaleźć, ile one wytyczają jakiś wzorzec, czy jakiś system wartości, chcemy się wzorować powiedzmy jakoś. I horoskop właśnie Marylii Rodowi często mi służy jako taka ilustracja właściwie działania czy funkcjonowania dla studentów też jak prowadzę zajęcia horoskopu królewskiego.
Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru. No i dzisiaj gość trochę nietypowy, ale jak najbardziej związany z tytułem programu, ponieważ naszym dzisiaj gościem jest Piotr Piotrowski, gwiazda polskiej astrologii i prezes Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. I będziemy mówić o gwiazdach i o tych gwiazdach i planetach, którymi zajmuje się astrologia, ale też będziemy mówili o gwiazdach, które najczęściej goszczą w naszym programie. Witam Cię Piotrze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Dzień dobry i również to ja dziękuję za zaproszenie.
Jesteś doktorem filozofii, ale od lat zajmujesz się astrologią profesjonalnie. No i chyba teraz można zauważyć, że kiedy czasy stały się tak niepewne, tak wiele osób ma takie poczucie, że ich system percepcyjny, poznawczy, no jakby nie sprawdził się, ponieważ nie można było przewidzieć czegoś takiego jak lockdown, pandemia, czy teraz wojna, która toczy się za naszą wschodnią granicą i to tego rodzaju wojna. To wszystko sprawia, że coraz więcej osób zaczyna szukać odpowiedzi w gwiazdach, w tarotach.
Pewnie tak jest. Nie znam badań tutaj, jakie one, jak tutaj rzeczywiście na tyle takim społecznym, jakby to wyglądało, ale z mojej praktyki rzeczywiście tak wynika, że dużo więcej jest niepokoju w nas niż jeszcze wcześniej, niż parę lat wcześniej. I rzeczywiście astrologia wydaje się być jedną z tych takich dyscyplin no, paranaukowych, które właśnie jakoś no, albo nas uspokajają, albo no, być może niektórzy astrologowie też lubią straszyć, więc pewnie i też nie uspokajają, ale faktycznie szukamy sensu i szukamy odpowiedzi na różne pytania no właśnie w tych gwiazdozbiorach, prawda? Czy w tych gwiazdach?
No właśnie mówisz, że właśnie astrologia jako paranauka, no ale do XVIII wieku była to nauka uczona na najwybitniejszych uniwersytetach.
Oczywiście, no była częścią jakby takiego głównego nurtu naukowego i była po prostu nauką uniwersytecką, no nawet na Uniwersytecie Papieskim. Także w odróżnieniu na przykład od tarota, czy tam numerologii, innych tego typu dyscyplin, takich powiedzmy ezoterycznych, że astrologia po prostu była takim kluczem do natury, do zrozumienia świata, jedności świata i tak dalej.
I korzystali i ciągle korzystają z astrologii różne osoby, nie tylko już gwiazdy, o których też będziemy mówić, ale no również politycy. I kiedy rozmawialiśmy telefonicznie, to powiedziałeś, że właśnie nie jest przypadkiem, że teraz ta wojna, która wybuchła za naszymi granicami, 24 lutego, że raczej nie jest to przypadkowa data i nie to, że wiadomo, że nie przypadkowa, bo była to pewna decyzja, ale że widzisz, że jest prawdopodobieństwo, że również prezydent Rosji Władimir Putin może korzystać.
Tak, ona prawdopodobnie była wybierana przez, no powiedzmy jakoś tak umownie, kremlowskich astrologów. Czyli to jest jakby taka zdobycz czegoś, co się nazywa astrologią elekcyjną, czyli szukania jakby takiego optymalnego czasu na rozpoczęcie jakichś działań. Jest cały taki olbrzymi dział właściwie, który się jest od astrologii takiej późno-antycznej, astrologii militarnej. Czyli jak sporządzić horoskop wojny, żeby tę wojnę wygrać? Czyli w jakim momencie przystąpić do wojny, żeby ta wojna była zwycięska? I jak ja zrobiłem ten horoskop, który się robi oczywiście na moment pierwszych działań wojennych w Ukrainie, no to byłem zdumiony, że ktoś po prostu wziął te szablony z tych dawnych tekstów i po prostu skomponował taki horoskop. To jest niemożliwe, żeby to było, żeby to był przypadek. Ale jednak też skądinąd wiemy, że różni władcy autorytarni jednak korzystali, jak nie z astrologii, to z różnych szeroko rozumianych takich dyscyplin okultystycznych, prawda? Takich, które jednak gdzieś mają zabezpieczyć tą władzę od takich sił niejawnych, tajemnych, takich trochę może i mrocznych nawet.
No tak, zawsze tak też nie istniało. Może to taka na zasadzie pewnej spiskowej teorii dziejów, ale że w czasie zimnej wojny, zarówno ze strony właśnie amerykańskiej, jak i radzieckiej wtedy, że były właśnie te instytuty, które tam jakieś telekinezy i inne takie rzeczy, które nie kojarzą się z nauką, były wykorzystywane.
Tak, to coś jeszcze jest innego, ale astrologia na przykład w służbie polityki w ogóle szeroko rozumianej, to właściwie od samego, od samego początku to jest ten mariaż jakby tutaj obserwowany, no bo właściwie już od czasów babilońskich, no, że jednak władca, ponieważ no, pochodził od Boga, czyli był jakoś namiestnikiem, nie wiem, jakichś gwiazd, to jakoś ten majestat, jakoś tutaj ten gwiezdny rzeczywiście go tak sytuował nieco wyżej. I te gwiazdy zawsze coś tam właśnie miały obwieszczać dla tego władcy, a jak dla władcy, to i dla ludu. Ale no, Hitler również korzystał z pomocy astrologów i potem wywiad brytyjski z kolei też zatrudniał astrologów, żeby na podstawie tego móc przewidzieć ruchy Hitlera. Który moment wykorzysta, prawda, z tego astrologicznego, z tej astrologicznej perspektywy?
No tak, mówimy o Hitlerze i rzeczywiście kiedy w 1939 roku rozpoczęło działania wojenne i zaczynając na naszej nieszczęśliwej ojczyźnie, no chociaż wcześniej też już za Oldzie, ale no jednak skończył źle. No i też możemy powiedzieć, że jeżeli rzeczywiście astrologia by pokazywała Władimirowi Putinowi, że to jest idealny moment, żeby uderzyć na Ukrainę, akurat na tę część Ukrainy, no to też właściwie już w marcu powinien namiestnik Rosji siedzieć w Kijowie.
Tak, ale jednak prawdopodobnie no właśnie ci astrologowie kremlowscy nie zwrócili uwagi na inną taką doktrynę. Nie będę tutaj mówił o szczegółach, ale godziny spalone. I to jest coś, co wyklucza, jakby nawet jeżeli jest najlepszy horoskop jakoś na rozpoczęcie wojny, to jeżeli on został sporządzony, znaczy ta wojna jest rozpoczęta w tych godzinach spalonych, to właściwie to wszystko niweczy i tutaj no, nie są tak uczeni ci astrologowie, jakbyśmy myśleli.
No ale nie, to jednak bym chciała, bo na pewno oglądają nas widzowie, którzy dziwią się, że w ogóle takie tematy poruszamy, że to niepoważne, no ale też osoby, które astrologią się interesują i też chociaż często się mówi, o, ja nie wierzę w to, ale jakiś tam, ale ja jestem zodiakalnym baranem i coś tam właśnie dlatego tak jest. Więc gdybyś mógł dwa słowa powiedzieć o tych właśnie spalone godziny. Jaki to jest układ?
To wynika z cyklu księżyca, z cyklu lunarnego i właściwie cykl księżyca się zaczyna, znaczy na cykl księżyca składa się 8 tak zwanych faz księżyca. Wśród nich jest nów i pełnia. I jak ten księżyc zaczyna nową fazę, to pierwsze 12 godzin to są godziny spalone. Po prostu to tak najkrócej można powiedzieć, czyli mniej więcej raz na 72 godziny są te godziny, czy raz na 3,5 doby.
Znaczy, jak możemy
taki
to
jest odcinek. Nie?
Czyli jak my możemy na przykład, bo to mówimy teraz o wojnie, o państwach, a na użytek osobisty mamy też coś?
To właściwie jest tylko taka doktryna, która została jakby tak skonstruowana do tej astrologii militarnej i ona tylko tam ma to właśnie zastosowanie i też byłem zdziwiony, że ci astrologowie tego nie wiedzieli.
Gwiazdy, które czytają różne horoskopy, mówią też o sobie właśnie w jakichś wywiadach, właśnie tak jak powiedziałam, że ktoś mówi, że jestem baranem i jestem uparty, albo jestem bykiem i kocham sztukę i dobre jedzenie. Czy są jakieś predyspozycje, właśnie jakichś pewnych znaków do tego, żeby zostać osobą sławną, gwiazdą, byciem lubianym? Ja wiem, że to, co Państwo najczęściej widzicie i można z przymrużeniem oka czytać w pismach kobiecych, to właśnie na konkretny znak, jakie są tam przepowiedzi na jakiś miesiąc czy nawet tydzień, no to jest tylko Słońce, które się ma w tym znaku, a znacznie więcej jest wpływów innych planet.
Na pewno tak ogólnie, prawda, to można powiedzieć, że te wszystkie znaki ogniste, baran, lew zwłaszcza, strzelec, czyli te, które, gdzie ten jest przewaga tego ekstrawertyzmu, czy tak, czy takiego nawet jakiegoś ekshibicjonizmu, to takim osobom rzeczywiście jest łatwiej zrobić karierę, łatwiej wyjść do ludzi, łatwiej się pokazać i łatwiej zwrócić na siebie uwagę. Ale co jest ciekawe, że w astrologii, astrologia to generalnie jest taka dyscyplina wiedzy, czy system wiedzy, który mówi o jakiejś takiej korespondencji nieba i ziemi, czyli tego, co na niebie i jakby, jak to się odnosi tutaj do tego, co się dzieje na ziemi. I to, co jest na niebie, to są gwiazdy. Jedne to są gwiazdy błądzące, o, prawda, czyli tak zwane planety. Mhm. Dawniej, no bo właśnie tak po grecku tak to właściwie to tak to brzmi. A drugie to są tak zwane gwiazdy stałe, czyli te, które tworzą no właśnie te gwiazdozbiory. I jakby gwiazdy są takie jakby szlachetniejsze, te gwiazdy stałe, od tych gwiazd błądzących, czyli od tych planet, które raz idą tak, raz siak, przechodzą się, poruszają, błądzą po prostu jakoś. I te osoby, które mają w horoskopie jakoś takie wyjątkowo silnie podkreślone gwiazdy te stałe, z jakichś też takich szczególnych gwiazdozbiorów, na przykład z gwiazdozbioru lwa, tam jest taka gwiazda Regulus, takie serce lwa, które właśnie no, jest takim, jak ktoś ma w horoskopie jak Donald Trump na przykład na ascendencie taką gwiazdę, no to co by nie robił, to i tak będzie sławny, znany, rozpoznawalny.
Bogaty sukces tak, jak będzie miał. Tak.
To jak skończy, to jest jakby inna kwestia jeszcze, ale że doświadczy tego. Nie? Mhm.
Coś poza tym trygonem ognistym jeszcze wpływa?
Ja myślę, że każdy znak na swój sposób może być jakoś znany czy sławny, bo nie mamy jakiejś takiej chyba statystycznej jakiejś przewagi jakichś znaków wśród powiedzmy ludzi rozpoznawalnych czy właśnie tych gwiazd. Myślę, że to się jakoś tam równomiernie rozkłada, ale i każdy ten znak będzie inaczej jakoś właśnie tą karierę jakoś tkał. Znaki powietrzne bardziej przez komunikację, przez otwartość, przez pewien rodzaj no też mówienia, jakby przekazywania wiedzy.
Znaki powietrzne, czyli
bliźnięta, wodnik i waga. Z kolei znaki wodne, czyli rak, skorpion i ryby, przez emocje, przez to jak
intuicje
też, ale też no właśnie ten siła uczuć jakby tutaj będzie takim czymś, co tą osobę będzie prowadzić. No i znaki ziemskie, byk, panna i koziorożec, być może do bycia gwiazdą, by tutaj taką motywacją byłyby jakieś takie względy merkantylne na przykład, czyli że bo to...
No znaki ziemskie, czyli ktoś, kto się trzyma, tak, blisko
materii, tak, tego bezpieczeństwa ekonomicznego, materialnego, że bycie gwiazdą być może daje też pieniądze.
No tak. Pewno tak, chociaż też są takie przykłady, że jakieś osoby są sławne przez właściwie większość swojego życia, aktywne. Chociażby w Polsce Maryla Rodowicz będzie najlepszym przykładem. Jest cały czas gwiazdą właściwie od pierwszych piosenek, które wykonywała w Opolu, czyli Małgośki czy Kolorowych Jarmarków. I cały czas jest tą gwiazdą, chcą ją słuchać, ma siłę, żeby występować, ma siłę, żeby się przebierać, tworzyć niepowtarzalny wizerunek i nie pozostawiać się obojętnym. Ale tak, są też takie osoby, które są powiedzmy gwiazdą jednej piosenki.
Akurat horoskop Marli Rodowicz jest znana jej godzina, bo to horoskopu takiego, jak tutaj mówimy o
profesjonalnego.
O profesjonalnej astrologii, no to jest potrzebna pełna data urodzenia włącznie z godziną.
I miejscem.
I horoskop właśnie Marli Rodowicz często mi służy jako taka ilustracja właściwie działania czy funkcjonowania dla studentów też, jak prowadzę zajęcia. Horoskopu królewskiego, że właściwie ten jej horoskop spełnia właśnie takie kryteria do pewnego stopnia tak zwanego horoskopu królewskiego i to też jest taka doktryna, która gdzieś tam idzie już od tej astrologii greckiej, gdzie oni zauważyli, że ludzie nie są sobie równi. Niektórzy mają lepsze horoskopy, właśnie takie, które są, powiedzmy, podpadają pod tą kategorię właśnie horoskopów królewskich. Czyli gdybyśmy mieli ludzi dzielić, powiedzmy, taką prostą, przyjąć jakąś taki prosty podział dwuwartościowy na ludzi, którzy są słuchani przez innych i na tych, którzy słuchają innych, czyli ta dominacja i zależność, no to te wszystkie horoskopy królewskie jednak, to pod nie jakby podpadają te osoby, które chcą być, które no, są słuchane, które mają ten wpływ, tą dominację właśnie, prawda?
Chociaż no różnie kończyli królowie, tak? I byli tacy, którzy rządzili długo i też w jakiś sposób, uznać, byli popularni, używając dzisiejszego określenia. No i tacy, którzy dość szybko ginęli, nawet nie osiągawszy jakiejś koronacji.
Tak, bo też jest to, mówimy tutaj o tym horoskopie królewskim i jest coś takiego też jak gwiazdy królewskie właśnie. Taki, bardzo mało ich jest, bo około 4 do 6. I wśród tych gwiazd, one nie wszystkie są takie bardzo pomyślne, że to jest sukces od razu i szczęśliwość i tak dalej. To często te gwiazdy jakby mają taką konotację jednak siły, dominacji, przemocy nieraz też, takiego czegoś. I no, te osoby wysoko się wspinają, ale też mogą no właśnie upaść bardzo łatwo. Znaczy mogą sprowadzić na siebie gniew, zazdrość. Bo to jest jakoś z przemocą jest to związane. Ale w każdym razie właśnie to jest ta ciekawa taka intuicja, że jednak no nie jesteśmy sobie równi, że są wśród nas jakieś gwiazdy, prawda? Jakieś takie właśnie osoby, które się czymś wyróżniają i które mają wpływ na innych przez ten taki potencjał do dominowania, czy ten taki właśnie...
To rozmawialiśmy o tym, ja też nie wiem, w którymś z programów, może nawet o tym wspominałam, o takim eseju Umberto Eco, który pisał, że właściwie gwiazdy czy też celebryci to nie jest zjawisko, które teraz, kiedy została wymyślone kino, film, estrada, tylko że już możemy dopatrzeć tego w starożytności. Że człowiek miał potrzebę stwarzania, oprócz tego, że bogów, to tak zwanych półbogów, którzy byli właśnie ze śmiertelnej najczęściej matki, natomiast byli również śmiertelni, ale dosięgali Olimpu i właśnie z tymi bogami tworzyli różne, dzięki temu cała mitologia grecka, również dramaty antyczne, które pojawiały się i też zostało to przełożone właściwie na język astrologii, albo to, że wiemy, że prawda, jakieś postaci też, które były w mitologii, z ich imionami nazwane są planety.
Planety, całe gwiazdozbiory, przecież to też jest tak naprawdę, no to jest całe nasze niebo, nieboskłon jest właśnie taki zmitologizowany, prawda, że to jest ten zbiór właśnie gwiazd, no jakąś historię opowiada, mitologiczną. Zeus, jak nie wiedział, co ma zrobić z jakimś zasłużonym, że tak powiem, bóstwem, to umieszczał na niebie, prawda? Jako gwiazdozbiory zodiakalne, Dioskurowie na przykład, czyli bliźnięta, no, lew właśnie, nemejski. Te wszystkie historie mitologiczne, one po prostu są na niebie, więc to jest jeszcze, to jest tak, że one, te postaci są... Przez to też one oczywiście żyją w nas cały czas. To jest jakby bezczasowa wiedza, ale no, dzięki temu my o nich pamiętamy właśnie przez to, że są na tym firmamencie.
No tak, ale i też pewne właśnie cechy, które przypisuje się na przykład, prawda, Wenus jako symbol piękności, piękna, sztuki i właśnie bogini taka, a również planeta Wenus również.
Tak.
Takie cechy, jeżeli ona jest w horoskopie jakoś umieszczona, jakbyś mógł więcej powiedzieć, tak żeby może widzowie też coś dla siebie wyciągnęli.
Że właśnie właściwie całe te planety właśnie, które, bo tutaj mamy Merkurego, Wenus, Marsa, potem jest Jowisz i Saturn, Uran, Neptun, Pluton, to są oczywiście imiona z mitologii rzymskiej, ale one oczywiście no, nawiązują do tych bóstw właśnie z mitologii greckiej. I można powiedzieć tak, że one ucieleśniają, czegoś upostaciewiają, czegoś symbolizują siły psychiczne w nas samych. Mówisz o Wenus, czyli o planecie piękna, czyli tej estetyki, to jest to, jakby Wenus w horoskopie wyraża nasze dążenie do piękna, harmonii, właśnie kunsztu, często podkreśla jakieś talenty artystyczne, przeważnie u gwiazd, powiedzmy, artystycznych, to ta Wenus musi tutaj dużą rolę też w horoskopie odgrywać i no, to są takie osoby właśnie, te dusze artystyczne, to są właśnie takie dusze Wenus. Albo Mars, który jest z kolei potencjałem naszych sił
wojowniczych,
prawda, tego całego libido, tej całej energii takiej, często agresji, też złości, ale też tego, co nam pozwala jakoś się bronić albo atakować, jeżeli jest to konieczne. Merkury, czyli nasz rozum, nasz intelekt, nasz umysł, to co jest właśnie intelektualne i to, co jest racjonalne, w odróżnieniu na przykład od Księżyca, który się szybko zmienia, mówiliśmy o tych fazach, czyli od tego, co jest w nas emocjonalne. No i Słońce, które jest tym Heliosem, tym centrum właściwie takim, no, wokół którego wszystkie planety krążą. Nawet jeżeli w dawnej astrologii, która się opierała na tym pojmowaniu świata geocentrycznym, gdzie Ziemia była w centrum, to jednak Słońce tak czy owak odgrywało taką rolę centralną, ponieważ to wokół Słońca te planety de facto tańczyły i astrologowie i astronomowie zdawali sobie z tego sprawę, tylko nie mieli odpowiedniego aparatu pojęciowego, żeby to jakoś przekazać właśnie, czy przekształcić wiedzę, co zrobił dopiero Mikołaj Kopernik.
No właśnie i też, że to jest taka nieznana, ponieważ no właśnie mamy takie poczucie, że i słuszne, prawda, że Kopernik zrewolucjonizował postrzeganie wszechświata, a niewiele się o tym mówi, że również zajmował się astrologią, tylko się kojarzy go z astronomią.
To prawda, bo to też to jest to o czym mówiliśmy, że astrologia była jednak jednym z tych głównych nurtów kształcenia i edukacji w renesansie i potem w tym takim, powiedzmy, późnym renesansie. No i Kopernik musiał się uczyć oczywiście też z dzieł astrologicznych. Medycyna, którą on potem studiował, właściwie była przesiągnięta tą wiedzą astrologiczną. On nawet miał żal do tych profesorów, że poszedł na medycynę i się w kółko uczy tej astrologii. To po prostu było aż tego dla niego za dużo, co pokazuje też rangę jakby astrologii w ówczesnym pojmowaniu właśnie świata. I to, że my mówimy o gwiazdach dzisiaj, prawda, w sensie ludzkich gwiazdach, czyli że ktoś jest gwiazdą, czyli błyszczy, świeci, migocze, prawda, jest widoczny, jest, ale oświetla też innym drogę jakoś, no bo te gwiazdy też, prawda, oświetlały.
Czy można się w świetle odbitym też.
Można, tak. Albo mogą to być jakieś wzorce, powiedzmy, dla nas, prawda, bo to jest, my w tych gwiazdach, mówię teraz o gwiazdach, powiedzmy, estrady, no próbujemy, może nie tyle, że się jakoś odnaleźć, ile one wytyczają jakiś wzorzec, czy jakiś system wartości. Chcemy się wzorować, powiedzmy, jakoś na tych gwiazdach. One no, są jakimś takim autorytetem.
Autorytetem, czy też idolami w jakiś sposób. Ja wiem, że to będzie duże uproszczenie i to będzie, unikasz tego, ale ponieważ właśnie mogą nas Państwo oglądać, którzy chcieliby się jednak dowiedzieć rzeczywiście o jakichś cechach charakterystycznych dla znaków, powiedziałeś o lwie, to jakbyś tak w kilku słowach o każdym znaku, żeby każdy z Państwa mógł to iść. Takie cechy, które oczywiście one nie zawsze mogą, muszą występować, bo zależy to jeszcze od całego układu planet.
To, żeby tak nie po kolei, to rzeczywiście od tego lwa tutaj, to nie jest pierwszy znak, ale rządzi nim Słońce, więc to jest ten znak właśnie, któremu najłatwiej wyrażasz taki swój egocentryzm, czy właśnie ten ekstrawertyzm. To jest znak, który jednak no, skupia wokół siebie osobowości takie autorytarne, często bardzo dominujące, ale też o takim dobrym sercu, takim dużym sercu, wielkim sercu. Więc tam też się przypisuje właśnie tym znakom szczodrość, hojność. No i też działanie. Drugi znak, który jest z kolei lunarny, to jest rak. To jest jakby odwrotność tego lwa, czyli są osoby bardzo emocjonalne, chwiejne, wrażliwe.
Ale rodzinne też.
Rodzinne, tak. Ale które nie mają, powiedzmy, nie zawsze stać ich na autoironię. Czyli jakoś tak niekoniecznie mają jakieś poczucie humoru, no bo są po prostu jakoś tam przewrażliwione, ale są dobre, pomocowe, pomagające, prawda? I tak samo domicyle Merkurego, bliźnięta i panna. Z reguły to są osoby bardzo racjonalne, takie no, typy umysłowe, ale dwie różne umysłowości. Bliźnięta trochę roztrzepane, mające oczy dookoła głowy, zbierające różne informacje, a panna raczej ta, która analizuje, jakoś szereguje, sprowadza, no, dzieli włos na czworo i chce być bardzo taka doskonała, perfekcyjna, zorganizowana, punktualna, subordynowana i tak dalej. Domicyle Wenus, o których mówiliśmy, czyli byk i waga. No, byk dąży do stałych związków, do stałych relacji, w ogóle do zabezpieczenia, bo to jest znak stały. Też to jeszcze jest
zabezpieczenia w sensie takiego finansowego,
tak. Że jednak to jest coś, co daje
do dobrostanu takiego.
Do takiego dobrostanu i do takiej przewidywalności. Jak mówimy też o tym tutaj, że dlaczego teraz w tych czasach jakoś ludzie częściej sięgają po właśnie astrologię, czy po tego typu konsultacje, no to dlatego, że te czasy stały się niestabilne, w sensie takim nieprzewidywalne. To, co daje nam poczucie bezpieczeństwa, to jest właśnie ta przewidywalność.
No a właśnie astrologia to trochę jest też ten pewnego rodzaju determinizm, tak? Więc czasami można sobie powiedzieć, dobrze, nie wiem, co będzie, tak? I tak nie mam na to wpływu, albo odpuszczę, albo o, tutaj jest szansa, niedobrze się układa, ale tu jest szansa akurat w tym kierunku, żeby pójść i tak. Ale jeszcze gdybyś dokończył.
Tak, natomiast waga z kolei to też ten drugi jakby domicyl Wenus, czyli tu taka inna natura wagi, raczej znaczy inna natura Wenus, gdzie w centrum stoją relacje, partnerstwo, kompromis, żeby robić coś razem, spółki i tak dalej. Ale też jakiś rodzaj takiego lenistwa. Zresztą te domicyle Wenus, no właśnie byki i wagi słyną, powiedzmy, z takiego trochę lenistwa, że te osoby muszą dłużej się jakoś tak motywować. Domicyle Marsa są bardzo ciekawe, bo to jest baran i skorpion. Baran, no to wiadomo, energiczny, impulsywny, najpierw zadziała, potem pomyśli, gdzieś tam, jak mówimy o intuicji, to raczej baran się kieruje instynktem, takim zwierzęcym, takim impulsem właśnie. Przez to oczywiście może wiele rzeczy zrobić źle, ale się tym nie przejmuje, bo
idzie dalej.
Idzie dalej, prawda? Natomiast skorpion jest bardziej, to jest taki inny rodzaj Marsa. Gdzie jest to bardziej taka, też to jest rodzaj złości, ale takiej trochę stłumionej, więc trochę mściwej, trochę taki, no sobie przemyśli ten moment, kiedy tam uderzyć. Po prostu skorpiony są bardzo wytrzymałe i bardzo takie silne, mocne, hipnotyczne, takie magnetyczne. Ale taka ciekawostka, bo we współczesnej astrologii ten skorpion to uchodzi za taki znak, jakiś taki, nie wiem, rozseksualizowany na przykład.
Tak, że tak. Taki, nie? Znaczy, no nie, no, nawet dobrą reklamę, że tak powiem, ma, że jako najbardziej taki właśnie erotyczny znak.
Tak. Ale że tak skorpiony, to trzeba się ich bać, bo to jakieś tam... Ale w dawnej astrologii wyróżniano tak zwane znaki lubieżne. Czyli to są właśnie te, którymi powodują te impulsy takie, powiedzmy, seksualne. I to wcale nie był skorpion, tylko to były tak zwane znaki zwierzęce. Baran, byk, lew i koziorożec. Te kopytne znaki, nie? Bo to no, zwierzę.
Lew
ma pazurę akurat, no. Tak, ale no, że to są po prostu konkretne zwierzęta, no więc to są osoby, to jest taka prosta, prawda, taka analogia, że skoro to jest zwierzę, no to musi
ma zwierzęcą pojawić. Seksualność.
Tak, tak, to jest ten instynkt taki, te impulsy. Potem mamy domicylę Jowisza, czyli strzelec i ryby. Dwa zupełnie różne znaki, ale jednak to co ich łączy, to jakaś...
Powiedz jeszcze, bo kilka razy użyłeś słowa domicylę i...
Domicylę, czyli to jest taka koncepcja w astrologii, że planety rządzą jakimiś znakami. Rządzą, prawda? Czyli domicyl od łacińskiego domus, czyli jakby jest dom tej planety. Ten znak to jest jakiś dom planety, czyli jakby ta planeta ma jakby władzę nad tym konkretnym znakiem. Dzieci właśnie Jowisza to są ryby i strzelce. Nie?
Kompletnie różne znaki.
Kompletnie różne, ale to co ich łączy, pewien rodzaj takiej idei i takiego jednak faktycznie trochę takiego oderwania jakoś od tego świata, powiedzmy, zupełnie takiego przyziemnego. Strzelec to oczywiście jest ahoj przygodą i to byle, żeby tylko jakoś wytyczyć sobie jakąś plan na przyszłość i go w sposób entuzjastyczny realizować. No a ryby bardziej idą w taką stronę marzycielską i często taką bierną, że co ma być, to będzie, gdzie mnie ta fala poniesie, to tak, to będzie mi tam dobrze i raczej ufam siłom wyższym.
Ale też duża intuicja, tak. I też
takie uduchowienie, taki właśnie pewien rodzaj takiej też subtelności właśnie. Ryby z kolei z rakiem właśnie dzielą tą wrażliwość. Skorpion zresztą też, tylko że skorpion to ukrywa, bo to jest też mistrz kamuflażu. No i dzieci Saturna, czyli koziorożec i wodnik. To takie posępne znaki, zwłaszcza jeżeli chodzi o koziorożca, gdzie się liczy właśnie dyscyplina, obowiązek,
upór,
ambicja.
Ale też ogromna lojalność w przypadku koziorożców.
Tak. I wodników też, tylko że to jest wodnik, to jest trochę inny tutaj znak, bo bardziej tam jest koleżeństwo podkreślone i wodnik jest zawsze takim znakiem osobnym. Wodnik ma swoje prawa i się rządzi swoimi prawami, a że świat się jakimiś innymi rządzi, to...
Czyli ekscentrycy.
Troszkę takie osoby, które właśnie są poza trochę, no. Że w swoim świecie żyją.
Wrócimy jeszcze do gwiazd, żeby jakimś właśnie miłym tematem zakończyć, ale wróćmy do wojny, do pandemii. I były pewnego rodzaju przewidywania, które się pojawiały i też my mieliśmy kontakt, mówiłeś, że oczywiście to nie było nazwane wojną czy też pandemią, ale jakimiś problemami. Ja jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, że pana Piotra Piotrowskiego zetknęłam się z nim po raz pierwszy nie osobiście, tylko w 2009 roku w numerze Newsweeka świąteczno-noworocznym był wywiad z Tobą. Nie pamiętam nazwiska redaktora, z którym...
Tomasz Stawiszyński.
Ach, Tomasz Stawiszyński, ach tak, czyli też filozof i autor świetnych książek też. I rozmowa, w której różnego rodzaju, to zaskoczyło mnie, tak, że pismo opiniotwórcze, jakim jest Newsweek, i polityczne, a tutaj jest nagle rozmowa z doktorem filozofii, ale jednak astrologiem, czyli astrologię nie traktujemy poważnie. I pewno bym przeczytała ten wywiad i o nim szybko zapomniała, gdyby nie to, że, tak jak mówię, ten numer był właśnie na przełomie 2009 i 2010 roku, że również na pytanie o braci wtedy jeszcze Lecha i Jarosława Kaczyńskich, ty odpowiedziałeś, że w kwietniu...
No, że ich świat runie jak domek z kart. Tak. Chyba nie powiedziałam, że to będzie w kwietniu, ale rzeczywiście, że ten rok 2010 będzie taki rozstrzygający, aczkolwiek mówiąc to, to nie jest tak, że ja tam zobaczyłem śmierć, tylko w jakiś zakamuflowany sposób chciałem o tym powiedzieć. Zresztą astrologowie dawniej, jak wieszczyli śmierć królowi, to sami się musieli liczyć z tym, że różne...
Zapłacą głową za to.
Zapłacą głową.
Dlatego ty tak delikatnie rozmawiasz z klientami.
Delikatnie rozmawiam? No, czy tak, żeby na rozumienie, ale tak, mówisz o tym, że są takie jakby możliwości, astrologia daje, które potrafią jakieś tego typu właśnie rzeczy jakoś przewidzieć. Tam był taki czas dla nich wtedy uraniczny i to rzeczywiście często jest taki moment taki dewastujący. Zresztą Jarosław Kaczyński to miał rok temu, jakiś też taki dewastujący czas. W innym oczywiście anturażu i społecznym i takim też gwiezdnym, że tak powiem, więc to trochę...
No ale trochę się sypała też koalicja.
Koalicja, tak, prawda? Tak. Trzeba było też na prędce coś tam wymyślać i jakoś to łatać. Do dzisiaj chyba ta sytuacja nie jest zbyt stabilna. W każdym razie rzeczywiście tak powiedziałem i tak się potem tak się to nieszczęśliwie stało.
A powiedz, skoro mówimy właśnie o wojnie, czy robiłeś również Władimirowi Putinowi? Czy nie znasz godziny oczywiście?
To w ogóle data nie jest pewna, bo to tak jak w oficjalnych biografiach to jest październik, 52 rocznik, ale zdaje się, że to jest nawet 50, więc tu nie, ani godzina nie jest jasna, ani dzień, miesiąc, ani nawet miejsce tak naprawdę. Wiemy tylko, że ta oficjalna to raczej to nie jest ta która, na którą można byłoby zrobić horoskop, ta data. Ale abstrahując już od tego, jaki Putin ma horoskop, to jednak jest tak, że pewnie państwo też niektórzy pamiętacie o takiej koniunkcji, która była pod koniec 2020 roku Jowisza z Saturnem. I wtedy nawet dziennikarze, którzy nie potrafią znaków po kolei wymienić, obwieszczali erę wodnika. I to wszystko takie, prawda, było, że to nagle jakby ta astrologia właśnie tutaj się dostała, powiedzmy, o jakichś faktach astrologicznych się zaczęło mówić, bo wtedy ta koniunkcja właśnie Jowisza z Saturnem, która niezwykle rzadko ma miejsce, no właśnie była w znaku wodnika. I to jakby otwiera drzwi do jednak do pewnego zmiany jakby modelu świata. I teraz w 2023 z kolei do wodnika wchodzi Pluton. Taka planeta, która wyjątkowo wolno się porusza i obwieszcza rzeczywiście nowy, no chciałoby się powiedzieć, taki nowy paradygmat, nowy model.
Nowy ład.
Nowy ład, właśnie. Nowy ład, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ale tak to należałoby powiedzieć. Tylko nowy ład w znaczeniu takim ogólnoświatowym i to jest proces oczywiście też rozłożony jakoś w czasie. Ale proces, którego no cały świat cywilizowany będzie jakoś doświadczał go.
Ale w jakim kierunku to może pójść? Bo też ja rozmawiając w swoim drugim programie, kiedy rozmawia się z politykami, z publicystami, to jakby te na przykład spory takie dotyczące światopoglądu, dotyczące obyczajów i tutaj mamy tą stronę, którą tradycyjnie nazywa się lewą stroną, czyli dzisiaj powiedziałem bardziej progresywną obyczajowo i stronę prawą, czyli bardziej stronę tradycyjną, stronę bardziej konserwatywną i obie strony jakby ze sobą walczą, tak jakby kto będzie miał to przywództwo, kto będzie dominował ze swoim światopoglądem. Czy coś takiego można też taką tendencję zobaczyć?
Tu mówisz o prawicy, lewicy, czyli powiedzmy o...
Bardziej w tym sensie światopoglądowym, niepolitycznym.
Ja myślę o czymś innym, że to, co teraz się tu wyłania z tego nowego porządku, to raczej taki podział też świata trochę na takie dwie kategorie. Świata, powiedzmy, wolności i demokracji i świata, który jest rządzony w sposób autorytarny na przykład, czy taki właśnie jakoś przez taką współczesną tyranię, gdzie te wolności są ograniczane kosztem na przykład jakichś zabezpieczeń socjalnych. I myślę, że to jest tutaj, to o to chodzi, żebyśmy my jako ludzkość obronili ten wolny świat. Że to raczej. I dlatego ten Pluton, który wchodzi w wodnika, będzie jakby redefiniował pojęcie wolności, pojęcie braterstwa, ludzkości jako całości. też w kontekście kryzysów, jakie będą, no, na przykład kryzysu klimatycznego, który tak samo będzie ważny i dla Putina, i dla Bidena, czy kogokolwiek jeszcze innego, prawda? Mm-hmm. Jak będziemy się smażyć na planecie, prawda?
No tak, chociaż może my tego nie doczekamy, ale już nasze dzieci. Mm-hmm. Powiedz, a co dla Polski?
No i właśnie jest z tym Plutonem też się to jest jakby można powiedzieć Pluton w sprawie polskiej jakoś tutaj, dlatego że akurat jak ten Pluton zmienia ten znak teraz, no to dokładnie będzie w marcu 2023 roku, to on też tam dotyka takie bardzo ważne, czułe punkty w horoskopie naszego kraju, które już dotknął raz, dwa razy w XX wieku, w 81 roku.
Czyli stan wojenny.
Stan wojenny i wcześniej, tuż dokładnie przed wybuchem II wojny światowej. Więc to takie, tak czy owak, są to takie momenty wojny, zagrożenia, niepewności. I w obliczu tego, co się dzieje tutaj za wschodnią granicą, to nie chodzi o to, że będzie wojna, ale że to poczucie...
Zagrożenia. No to starsi widzowie pamiętają 81 rok, w ogóle początek lat 80., gdzie to było takie pytanie, wejdą, nie wejdą. I może teraz, mniej już po kilku miesiącach, ponieważ wojna na Ukrainie straciła pewną swoją dynamikę, ale przez powiedzmy pierwszy miesiąc, kiedy no, byliśmy zszokowani tym, co widzimy w mediach, i to pytanie znowu zaczęło być zadawane, tak, w którym momencie Rosja się zatrzyma, w jakim momencie, w sensie granic.
No właśnie, mówisz, wejdą, nie wejdą, to teraz tak sobie myślę, że możemy sobie takie pytanie zadawać, kto wejdzie, czy ci z zachodu, żeby nas bronić, prawda, czy ci ze wschodu. To są oczywiście ekstremalne sytuacje i to jest gdzieś potencjalnie, że jakby wybuch III wojny światowej, prawda, jesteśmy dużo bliżej tego faktu niż jeszcze kilka miesięcy temu, że to jest bardziej realne, ale chodzi o to, że tutaj no, musi nastąpić pewien rodzaj przewartościowania i żebyśmy się po prostu jakoś zjednoczyli, my jako ludzkość, którzy chcemy ocaleć.
No tak, ale z drugiej strony jakby jest ta tendencja takiej ogromnej polaryzacji. Różnimy się we wszystkim. To już nie jest to właśnie ta prawica, lewica, ale teraz to jest kwestia tak szczepionek albo też antyszczepionek, czy też różnych rzeczy związanych z LGBT, czy też właśnie wręcz przeciwnie z osobami, które nie chcą pozwolić chociażby na formalizowanie tych związków. Więc kłócimy się już, pomijając to jakby na polskim, prawda, czy cały czas właściwie w uścisku jest takim PiS i PO, którzy mieli wspólnie przecież utworzyć ten popisowy rząd z panem premierem z Krakowa, Janem Marią Rokitą. No i cały czas właściwie no, obserwujemy, czy tu pan Szymon Hołownia wszedł do polityki, bardzo w sondażach urósł i wydawało się, że już tutaj ta platforma nie odegra takiej roli, a teraz cały czas mamy te dwie spierające się siły polityczne, no i między nimi też się będzie to rozgrywało, więc ta polaryzacja jest ogromna i tutaj zjednoczenie, nie bardzo sobie tutaj, trudno to sobie wyobrazić.
My się jednoczymy w lęku, dlatego że ci, co nie chcą się szczepić, to się boją szczepionek, a ci, co się chcą szczepić, to się boją wirusa, prawda? Więc każdy się tak naprawdę czegoś boi. Mhm. Jeden się boi LGBT, drugi się boi jakiejś doktryny, powiedzmy, bardziej brunatnej. Mhm. Gdzieś w tym się po prostu boimy, prawda?
Znaczy... Ale ten lęk nas nie łączy, tylko nas dzieli w sumie, no. Ostatecznie.
No bo z tym lękiem pewnie idzie w parze jakiś rodzaj no też strachu, ale jak strachu to i złości, agresji, przemocy i to się tak jakoś takimi możemy się chwycić gwiazd po prostu. Mm-hmm. To są takie stałe elementy właściwie, prawda?
No wiesz, chwycić się gwiazd, ale tutaj nam zafundowałeś coś, co jest no, rzeczywiście no, niepokojące, tak? Dlatego że mówią o tym politycy, geopolitycy, książki wychodzą, również, prawda, trzecia wojna światowa, która w jakimś sensie już trwa, tak? Powiedzmy nie w Polsce i nie wprost, ale już nawet te sprawy gospodarcze, które są, no to jest, to jeszcze nie jest strzelanie do siebie, no ale kwestia przetrwania, tak powiedzmy, bez gazu czy bez węgla czy takiego, więc to są rzeczy, które i też ogromnej inflacji, to wszystko składa się na to, że ten 2023, a zawsze się nam wydaje, że kiedy świętujemy ten 1 stycznia nowy rok, że to jest, chociaż to nie jest astrologicznie nowy rok, bo nowy rok astrologicznie zaczyna się od barana, tak zdaje się?
Tak, od pierwszego dnia wiosny.
No to my zawsze jakoś tam z nadzieją i tak już ten stary rok zostawiamy i on był gorszy i żeby ten następny był lepszy i tym się pocieszamy pijąc szampana.
To też jest z mitologii, mit wiecznego powrotu, prawda, że jak ten czas jakby zatacza jakieś koło, to wtedy to się odnawia i możemy od początku, prawda, zacząć od nowa, prawda, czyli ta odnowa też taka w takim znaczeniu i planety też, no, też krążą w takich cyklach, niekoniecznie w takim tak stricte, prawda, rocznym, bo to jest cykl Słońca. Ale no mamy w sobie taką potrzebę właśnie bycia w tym takim cyklu. Ty mówiłaś tutaj właśnie, chodzi o to, że te koniunkcje Jowisza z Saturnem, które przez ostatnie 200 lat miały miejsce w znakach ziemskich, to tak, a teraz przez kolejne 200 lat w znakach powietrznych, to tak jakby ten punkt ciężkości się przesunął z tego dobrobytu materialnego, tak jakbyśmy my jako ludzkość osiągnęli właściwie już pewien pułap takiego nasycenia, że teraz musimy to jakby przesunąć, jakoś dokonać jakiegoś takiego przewartościowania, że teraz dużo ważniejsze na przykład zamiast pieniądza będzie informacja, wiedza, kompetencje.
Chociaż to tak zabrzmiało, nie wiem, dla Państwa, czekam na Państwa komentarze, trochę to już tak dobrze już było.
Że dobrze już, no, w sensie takim materialnym.
No, to, no tak, ale materialne rzeczy, no to jakby możemy oczywiście mówić konsumpcjonizm, chciwość, a, ale to jest również poczucie bezpieczeństwa przede wszystkim.
Oczywiście, oczywiście. Ja nie mówię o tym, ja mówię o takim, my jako ludzkość, prawda, że gdzieś jest jakiś taki punkt, gdzie no, trzeba tą całą machinę jakby trochę przestawić na inne tory.
Co jeszcze dla Polski?
I o tym to jest, i o tym właściwie też mówi ten Pluton, ale gdyby tak patrzeć na z jeszcze innej perspektywy, to Pluton jednak to jest też wielka przemiana i wielka siła i wielka, no właśnie ta odnowa, czy takie odrodzenie. I to jest też dla nas, jako dla Polaków, myślę, taki ten rok przyszły to może
być. A powiedz mi, co jest takiego akurat szczególnego w położeniu Polski i tych planet?
Dlatego, że nie tylko ludzie są spod jakiegoś znaku, ale też państwa. Polska jest bykiem. Polska jest bykiem, więc jak Pluton wchodzi do wodnika, to tam tworzy do tego byka tak zwaną kwadraturę i to jest taki aspekt właśnie wyzywający, krytyczny, kryzysowy. I to stąd się tutaj...
A nasi sąsiedzi? Jakie to są znaki?
To jest wodnik właśnie.
Ale o którym sąsiedzi mówisz?
O wschodnim, tak?
O wschodnim, tak? Ale akurat o Rosji, tak?
O Rosji, tak. To jest taki typowy właśnie przykład właśnie wodnika, tego saturnowego. Tego, który jest sobie takim właśnie osobnym bytem i w którym wszystko musi być no takie taki uniform.
Tak, nie? I podporządkowane. To proszę Państwa, chyba wrócimy, bo tutaj nie będzie. To rzeczywiście też wiem, dużo osób też i tutaj w Super Ekspresie też pan Jackowski się wypowiada, Jasnowic i też widzi wojnę i niektórzy właśnie go słuchają. Też ileś osób, z którym rozmawiam, nawet jak to się wojna zaczęła, gdzieś tam przy kasie kupując jakieś tam kafelki i pani w kasie, która zaczęła właśnie mówić mówić o wojnie i jakichś przepowiedniach fatimskich i takie właściwie wracanie do jakby tych starych, sprawdzonych rzeczy, czy też niesprawdzonych, ale że no właśnie przed tym wiatrem historii, który teraz zaczął mocno wiać, żeby wracać do jakiegoś czegoś, co było w jakiejś tradycji.
Ja nie chcę mówić o wojnie, ani o jakby straszyć, tylko jakby chcę zwrócić uwagę na to, że te cykle się po prostu kończą i że my też jako, i naród, i jako ludzkość jednak w trochę inny właśnie ten porządek jakoś wchodzimy, że to nie jest tylko taki kryzys, po którym będzie znowu tak fajnie, tylko że jednak my tu musimy coś też
zmienić,
przewartościować. No. Mm.
Dobrze, wrócimy chyba do gwiazd już. Mówiłeś o Maryli Rodowicz, a też polecam Państwu serdecznie książkę pani redaktor Biały, zresztą też autorkę książki o Agnieszce Osieckiej, a teraz na temat Kory Jackowskiej, gdzie jako osoby z nią zaprzyjaźnione mieliśmy też okazję wypowiedzieć się, ale ty również zrobiłeś horoskop Kory i no, też wielka gwiazda właściwie odkąd zaczęła i no, gdyby nie tragiczna śmierć spowodowana chorobą, która zabrała ją przedwcześnie, no to prawdopodobnie cały czas byłaby gwiazdą.
Tak, bo nawet jak ona była schowana trochę, bo różne były etapy Manamu i jej też działalności jakoś estradowej, to ciągle tą gwiazdą była dla bardzo wielu ludzi. Jednak, tak jak mówisz, ona była gwiazdą od początku. Ona się pojawiła w Opolu, prawda, i już była gwiazdą.
Tak, bo była tak inna, tak? Tak. To wszystko blondynki z długimi włosami, tak. Tam, a ona tam na jeża ostrzyżona i taka nie... niesympatyczna w sumie w stosunku do widowni, tak? Nie dbająca o to, żeby się spodobać teoretycznie, tak? Bo to było...
Z pewną taką nonszalancją, takim poczuciem może trochę wyższości, może tam było coś też aroganckiego w tym, ale chodzi o to, że no właśnie gdzieś zstąpiła, prawda, jak ta gwiazda, prawda, że taka utkana, taki twór, powiedzmy, jakoś taki znak jakiś kulturowy, prawda, się nagle pojawiła i to już tak zostało i jest.
No ale właśnie to ty powiedz, jakie to planety, bo tutaj mówiłeś...
No to ona
właśnie...
się urodziła ze Słońcem w koniunkcji z Marsem, no to jest to coś... Właśnie Lew tam jest na ascendencie, razem z Plutonem, tą siłą, mocą, charyzmą, tą taką zdolnością też wpływania jakby na innych ludzi, na ich wyobraźnię, na ich świadomość do przemieniania. Przecież na pogrzebie, no to bardzo wiele ludzi mówiło, fanów, że to tak jakbyś ich matka umarła, nie? Że to była gwiazda, ale jednocześnie to było coś więcej, prawda? To nie była tylko idolka dla wielu osób. Była jakimś symbolem po prostu takim.
No tak, symbolem i takim, że mówiło się, że właśnie jako ta gwiazda, to ona nigdy nie umrze. Czyli znowu wracamy do Umberto Eco, tak. I do tego, że tak. Właśnie kto tego Olimpu doświadczył, to mimo, że jest śmiertelny, to jednak na zawsze pozostaje w pamięci.
I tak mi się to skojarzyło, tak jak powiedziałaś, bo nawet na jej na pomniku na cmentarzu jest rok urodzenia, ale nie ma daty śmierci, tylko jest symbol nieskończoności, prawda? Więc to też pokazuje, że jakoś w naszej świadomości i nieświadomości pewnie ona ciągle będzie właśnie jak ta gwiazda.
Ciągle mam takie poczucie, że jednak gdzieś tak zabraliśmy też te takie bardzo ponure przewidywania na przyszły rok, ale i w ogóle na przyszłość. Coś może takiego ku pokrzepieniu serc byś powiedział na koniec do naszych widzów?
Ponure, to jest ponure tylko wtedy, gdybyśmy tak uporczywie chcieli, żeby było tak jak wcześniej. To oczywiście nam dawało poczucie bezpieczeństwa. Teraz raczej chodzi o to, żebyśmy sobie znaleźli swój taki mikroświat i żebyśmy sobie ten mikroświat jakoś chyba stworzyli. Bo jak Pluton wchodzi do wodnika, to nie jest tylko to, że mamy się jednoczyć i to jest ta idea braterstwa, ale też ta idea takiej indywidualności. I w tym, myślę, będzie nam dobrze. W tym takim byciu sobą, żeby to też jakoś...
Cokolwiek to znaczy, tak? Bo mi się wydaje, że w tej kulturze brawo ja już jesteśmy od lat i ona taka jest trochę narcystyczna bardziej niż...
Tak, ale
dająca poczucie zjednoczenia się.
Ale jednak ciągle też szukamy tego wzorca właśnie, prawda? Też pójścia śladem, a może chodzi o to, żeby gdzieś te gwiazdy również oświetliły nasze wnętrze, jakby, nie? Żebyśmy my mogli czerpać z naszych zasobów. My patrzymy na gwiazdy, ale przecież nasze ciało składa się z tych samych pierwiastków, co gwiazdy we wszechświecie. Prawda? Więc my to wszystko mamy w sobie, jako pewien rodzaj takiej potencjalności.
Mm. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję Państwu. Jestem bardzo ciekawa Waszych komentarzy, na ile poważnie podchodzicie do astrologii, na ile traktujecie to jako zabawę, a może jesteście oburzeni, że taka rozmowa dzisiaj się odbyła. No, jestem ciekawa, kto zerka tam do tych horoskopów w pismach, kto też traktuje to z przymrużeniem oka. No i dziękuję przede wszystkim za uwagę, tak jak podziękowałam za to Piotrowi Piotrowskiemu, że jest dzisiaj naszym gościem, i zapraszam do zobaczenia wkrótce.